Teraz trzeba szukać odpowiedniej kartki z programem i szukać gościa, gościa, którego nie widać, ale słychać, słychać, bo kończy rozmowę telefoniczną Piotr Łukasz Andrzejewski, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Już tak, ten mikrofon numer 3 będzie najlepszy, z kubkiem kawy i z książką. Ja też mam książkę, żeby nie było. Nie wiem.
Każdy ma
inną.
Jedna powinna konweniować z drugą. Książka pana redaktora to jest ankieta konstytucyjna,
tak jest.
Na zlecenie PiSu. Moja książka przede mną jest to Konstytucja 3 maja 1791 rok.
Pan senator wygrał. Nie, na jakość.
No, to jeszcze
jakość
się okaże.
Na jakość publikacji bez dwóch zdań. W poniedziałek ważna, nie chciałem powiedzieć duża, ale nie duża ilościowo, ale bardzo silna jakościowo konferencja. Tam prezentowano ankietę konstytucyjną 2017, czyli rozmowę z prawnikami, którzy przedstawiali swoje spojrzenie na to, jak powinna nowa ustawa zasadnicza wyglądać. Zdania odrębne, bo bardzo różni eksperci, nawet gdzieś tam widziałem byłego ministra w rządzie SLD, też się znalazł w tej ankiecie.
No tak, Jerzy Jaskiednia, który umorzył pierwsze śledztwo katyńskie.
Więc po takich ekspertów też Prawo i Sprawiedliwość sięga, nie wiem czy słusznie. Ankieta konstytucyjna, która jest bardziej namysłem prawnym, pana zdaniem, czy bardziej jest elementem pewnego politycznego wyścigu z prezydentem o to, jak powinna wyglądać nie sondaż, tylko jak powinien wyglądać referendum konstytucyjne?
To wiele aspektów wypełnia tego typu ankieta. Ma ona przede wszystkim charakter rozpoznania opinii środowisk prawniczych. Sięgamy do tradycji II Rzeczypospolitej, albowiem po odzyskaniu niepodległości będziemy mieli stulecie jako pewnego procesu ciągłego po I wojnie światowej, rozpisano właśnie taką ankietę i przed konstytucją kwietniową. Później taką ankietę rozpisywano jeszcze w II Rzeczypospolitej sondażową i okazuje się, że i przed konstytucją nie tylko marcową, ale marcową, a później przed kwietniową. Tak do tej tradycji nawiązaliśmy, takiej ankiety wśród ludzi, z którymi należy się liczyć jako z przedstawicielami nauki prawa. Rozpisaliśmy w Senacie w trakcie pierwszej kadencji, przygotowując projekt konstytucji. Pyta pan, panie redaktorze, chcielibyśmy wiedzieć, jak to się ma do propozycji prezydenta rozpisania referendum. Ta propozycja prezydenta znajduje i powinna znaleźć finał, jeżeli będzie taka decyzja uzgodniona polityczna. Arrière-pensée, ukryty komentarz. Jeżeli będzie taka decyzja polityczna, znajdzie wyraz w uzgodnieniu pytań referendalnych z Senatem. Z moich doświadczeń, kiedy udało nam się 12 osób opozycyjnego Klubu Solidarności, ustępującego Lecha Wałęsę, nakłonić najpierw, a później kolegów po pierwotnym odrzuceniu tego projektu przez Senat z PSL-u w przeciwieństwie do SLD, odnośnie referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia społecznego, to referendum wygraliśmy później, byłem prowadzącym tą kampanię, stąd moja pamięć i zawsze to przywołuję jako pewien sukces polityczny jednocześnie. I mimo to nie było 50% przy referendum i wszystko spełzło na niczym, bo do powszechnego uwłaszczenia Polska nie była przygotowana, bo program transformacji zmierzał w odwrotnym zupełnie kierunku. I dzisiaj pytanie, jaki to ma charakter? To ma charakter rozpoznania stanowisk różnych w przedmiocie tego, co w konstytucji dzisiejszej jest do zachowania, jako instytucje sprawdzone, co wymaga korekty ze względu na praktyczny wymiar. Konstytucja 3 maja przewidywała, która jest niedościgłym wzorcem prawa konstytucyjnego europejskiego i twierdzę światowego, druga na świecie konstytucja, po konstytucji amerykańskiej, przewidywała, że po 25 latach automatycznie nastąpi weryfikacja postanowień i norm konstytucji ze względu na przyjrzenie się, jak ona funkcjonowała w praktyce. Czyli wracamy do bardzo starej praktyki. Dzisiaj prezydent wraca i być może decyzja polityczna będzie, żeby przyjrzeć się tej konstytucji, która ma pewien zapisany mechanizm jej zmiany czy uzupełniania w samej istocie swojej treści.
Panie senatorze, media skupiły się na wątku podziału władzy i na tym, że większość tutaj biorących udział prawników wskazała, że to powinien być jeden ośrodek władzy wykonawczej, najlepiej w formie premiera, czyli taki model trochę kanclerski, ale tam jest coś innego jeszcze w tej ankiecie. Co ona jeszcze niesie? Co pana najbardziej uderzyło z tych wniosków, poza tymi wnioskami politycznymi, że trochę utrzemy nosa prezydentowi Dudzie i pokażemy, że my chcemy, żeby Mateusz Morawiecki był super premierem? Bo taki był odbiór medialny tej ankiety.
To odbiór medialny jak zwykle, jak i realpolityka prowadzona dzisiaj w Polsce troszkę odbiega od tego, czym ja się zajmuję. Ja się zajmuję systemem prawa i ciągłością, tą komplementarnością, czyli wzajemnym dopełnianiem, niesprzecznością. No i tego,
czy z tego punktu widzenia ta publikacja jest dla pana twórcza? Ona coś wnosi, czy jest po prostu jałowa, jest powtórzeniem tych samych od lat się powtarzających stanowisk prawniczych?
Dla mnie jest powtórzeniem, no ale chodzi tu nie o mnie. Tu chodzi o odbiór społeczny. Jeżeli machają konstytucją ci, którzy działają wbrew jej treści, nie rozumieją jej, nie znają treści, tylko się powołują. Powołują się na prawa człowieka, na praworządność, na takie miny europejskie uprawiają, nawiązując do tego spektaklu, który mówi o minach polskich i wykpiwa polskie postawy autentyczne i tożsamościowe i parlamentarne i polską demokrację, która jest wzorcem dla Europy. Była, jest i mam nadzieję będzie. Dzisiejsza nie, bo dzisiaj jest rozpasana, to wahadło wychyliło się zanadto co do destrukcji demokracji. Natomiast ja patrząc na ten system na przestrzeni dziejów, te wszystkie pytania mam niejako w podtekście swojej wiedzy i świadomości i stawiamy je sobie ciągle. Natomiast jest dosyć ważne, żeby ci, którzy będą zastanawiać się nad tym, w jakim kierunku zmieniać albo uchwalać nową konstytucję, co nie jest takie proste wcale, chcieliby oprzeć się na społeczeństwie i na ludziach, którzy będą wypowiadać się w referendum ewentualnie, czy inspirować partie polityczne do takiego, a nie innego stanowiska, chcieliby się opierać na świadomych obywatelach, a nie dla niezmanipulowanej masie partyjnych opcji.
To jest zrozumiałe. Każdy chciałby się opierać na masie świadomych obywateli, którzy wiedzą, czego chcą, ale w dzisiejszym świecie przy systemie edukacji mało kto się zajmuje tym, jak powinien ustrój państwa wyglądać, jak powinna wyglądać chociażby podział władz. Jest tak, że twórcy konstytucji tej obecnie obowiązującej w większości bronią swojego projektu. W większości mówią, że obecna konstytucja się sprawdziła, że ten podział władz, ten pewne blokowanie się władzy wykonawczej między dużym a małym pałacem, między prezydentem a premierem zdał egzamin, że pokazuje, że daje lepszy namysł nad tworzeniem prawa niż to by było w przypadku innych systemów.
Jako świadek i uczestnik, nas 5 osób było z opozycji w 55-osobowym składzie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a przypadł mi udział w tym jako mianowanemu jedynemu z opozycji przewodniczącemu Komisji Źródeł Prawa. Głosowałem zarówno przeciwko temu projektowi konstytucji, wszędzie forsując ten obywatelski Solidarność Ugrupowań Centroprawicowych. Muszę powiedzieć, że ta konstytucja miała swoją konotację praktyczną. To znaczy czekano, kto zostanie prezydentem. Został Aleksander Kwaśniewski. Kto będzie premierem? Premierem został Miller. W związku z tym nie nawiązano w tym dwuwładzy, jak niektórzy się odwołują, a ja bym chciał, do republikańskiego Rzymu, gdzie tak naprawdę dwóch konsuli rządziło i nie odwoływało się do Konstytucji 3 maja, gdzie władze wykonawcze, czyli odpowiednik prezydenta, był król, który działał razem jako władza wykonawcza, straż praw z konkretnym ministrem. Natomiast niewątpliwie to jest ten wzorzec. Tutaj był wzorzec taki, że czwór porozumienie SLD, PSL, Unia Pracy i Unia Wolności zwłaszcza, uważali, że w tym czwór porozumieniu władzy nie oddadzą więcej. No, stało się inaczej. Rzeczywistość spłatała figla i dzisiaj Zjednoczona Prawica ma większość, a nie wzajemny układ tych czterech partii. Stąd uważano, że tak czy tak muszą się dogadać, bo będą mieli zawsze reprezentanta i na stolcu prezydenckim i tak, jeden jest element, który w porównaniu z naszym projektem i w tej konstytucji jest słabo rozpoznany, mianowicie bardzo mocno osadzone uprawnienia prezydenta, nie tylko jako strażnika konstytucji stosowana wprost i nie tylko jako tego, który stymuluje też i ostatecznie treść i prawa i władzy wykonawczej i może z premierem kształtować dowolnie skład Rady Ministrów poza parlamentem, jeżeli jest zgoda, z wyjątkiem premiera, prawda? Ale premierowi w porównaniu z innymi projektami, między innymi naszym, odebrano możliwość ingerowania poza tymi zmianami z prezydentem w treść działań poszczególnych ministrów. Premier nie może zmienić decyzji ministra. Organem naczelnym władzy wykonawczej jest w myśl obowiązującej konstytucji prezydent i Rada Ministrów.
A nie premier.
A nie premier. Stąd tutaj tęsknota jest do systemu kanclerskiego. Nie wiem, czy należy ją podzielać, czy nie, bo jednak jeżeli mówimy o podziale władz, to też wzorzec Konstytucji 3 maja zaważył na doktrynie Montesquieusa, która to formułowała, i Jean-Jacques Rousseau. Oni się do tej polskiej tradycji szlacheckiej odwoływali. A Konstytucję 3 maja kto robił? Oświeceniowi masoni, prawdę mówiąc, formułując coś, co jest tylko dla Polski charakterystyczne, tworząc państwo wyznaniowe. Na czym ono polegało? Na poszanowaniu i ochronie wszystkich innych wyznań. No, to jest polska tradycja, ale dzisiaj ona się ociera bardzo często w opozycji o anarchię, o burzenie tego, co wynika z treści konstytucji, czyli żyjemy w elemencie konkretnej, praktycznej fałszywości tego, co się ludziom serwuje do ich świadomości.
Bój o nową konstytucję się rozpoczyna. Z jednej strony opozycja, która żadnych zmian nie chce, z drugiej strony obóz prawicowy, który chce zmian, ale nie wie jakich, bo jest i prezydent, i teraz mamy ankietę Prawa i Sprawiedliwości, ankietę konstytucyjną, więc widać, że to te są nowe pomysły.
No ale to dobrze, bo rozbudza zainteresowanie. No nie to przychodzi jakaś władza czy prawo z góry, tylko dajemy ludziom wreszcie, ja mówię, jak kot tam machał konstytucją, a myśmy ją realizowali, a oni ją łamali, a zarzucali odwrotnie, na zasadzie złodziej uciekając mówi łapaj złodzieja, to ja mówiłem, wyświetlajcie treść konstytucji, niech ci wszyscy, którzy jej nie znają, zaczną czytać konstytucję. I ta ankieta jest jednym tylko z elementów tej wielki, tak jak się czyta pana Tadeusza, tak myślę, że należy wprowadzić publiczne czytanie konstytucji.
Ze zrozumieniem. Panie senatorze, czytanie ze zrozumieniem. I jeszcze na koniec polityka bieżąca domaga się swojego miejsca. Frans Timmermans mówi tak, Polska musi zrobić więcej w sprawie sądów, czas do połowy maja. Czyli daliśmy palec, dłoń, a tutaj widać, że Komisja Europejska ustami swojego wiceprzewodniczącego chce całej ręki, co najmniej.
Tak, to było do przewidzenia. Prowadzimy realpolitykę w oparciu o to, co były prezydent Hollande powiedział przedstawicielom Polski w rozmowie. Wy możecie mieć swoje zasady, ale my mamy fundusze. I dzisiaj realpolitik polega na tym, żeby ta cała hierarchia rządząca Unią Europejską, to są wszystko przecież posłańcy zakulisowych mechanizmów, które rządzą w Unii.
Ale to był błąd, że żeśmy nowelizowali dopiero co Senat przyjął bez poprawek projekty poselskie z Sejmu, żeśmy nowelizowali ustawę o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, że dokonaliśmy...
W ramach realpolityki, panie redaktorze,
tego,
to być może nie był błąd. W ramach systemu, psucia systemu, to jest dwuznaczne, dlatego że jak czytałem te projekty, które posłowie podpisali posłusznie, były żałosne. Dawały nowe kompetencje odwoływania się do Krajowej Rady Sądownictwa, która jest organem kontroli, porozumiewawczym organem od decyzji prezydenta o przedłużaniu funkcjonowania. To wszystko zostało na szczęście wyczyszczone i dzisiaj tam jest cały szereg w tej nowelizacji rzeczy ważnych, jak odrębne finansowanie i przeciwdziałanie oportunizmowi sędziów przy tej niezwykle ważnej Izbie Dyscyplinarnej, jak, ale dowartościowuje Krajową Radę Sądownictwa, twierdzę, przyznając jej kompetencje ponadkonstytucyjne. I to jest ustępstwo. Natomiast wątpię, żeby to wystarczyło, dlatego że tak jak pan redaktor powiedział o tym palcu i ręki, dać kurze grzędę jeszcze wyżej wsiędę, jeszcze jest jedno takie przysłowie. W związku z tym ta realpolityka jest to sondaż i myślę, że Polska zrobiła krok w ramach realpolityki, ale jeżeli tamta strona tego nie podejmie, stanowisko powinno być bardziej pryncypialne.
Gdzie jest nieprzekraczalna granica dla rządu polskiego, gdzie już nie możemy się cofnąć?
To nie mnie oceniać, tylko decydentom. To trzeba pytać Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta, premiera. Natomiast ja patrzę na system, na cały ten system kształtowania prawa, które wymaga tego jednak, żeby właściwe proporcje w ramach podziału władz, gdzie jest niewątpliwie konstytucja daje nadrzędność kształtowania władzy sądowniczej, jej sposobu funkcjonowania, władzy ustawodawczej jako reprezentacji narodu. To wszyscy mówią, że to ma być równe. Tak, równość, ale kształtowana przez władzę ustawodawczą, a to się fałszuje, o tym się nie mówi.
A te sprawy personalne, czy wyobraża sobie pan senator, że teraz nagle PiS przywróci tych trzech sędziów, no bo to jest w rekomendacjach komisja. Często pan Timmermans mówi, że właśnie te wszystkie rekomendacje muszą być spełnione, bo jak nie, to artykuł 7 Trybunał Unii Europejskiej i wojna, i brak środków,
moja
i koniec.
Moja opinia odbiega od tej realpolityki. Zdradzę ją państwu, bo tak uważam was za swoją rodzinę Radia Wnet. Natomiast zdradzę ją. Proszę bardzo, spróbujcie siódemki. Spróbujcie. Dzisiaj wam się udało, będziecie to samo robić na Węgrzech, drodzy biurokraci z Unii Europejskiej. Ta gra jest jak na razie, w której my jesteśmy pozornie ulegli, ale myślę, że to się skończy. Nie uda wam się uruchomić siódemki.
Ale to by znaczyło...
Ja jestem zwolennikiem konfrontacji.
Czyli zupełnie inaczej niż obecny rząd. Tak jak to
ale
robi.
Rząd uprawia politykę zabiegająco z innej perspektywy. Nie tylko o czystość systemu, tylko o pieniądze przede wszystkim na te wszystkie propozycje i rozwiązania, które serwuje w tej chwili, a które przynoszą mu sukces i nam sukces.
Pan jako sędzia Trybunału Stanu, jako prawnik uważa, że dla systemu prawnego w Polsce lepiej jest iść na zwarcie. Lepiej jest nie dawać, żeby komisja mieszała, zmieniała, poprawiała,
to znaczy,
cyzelowała nasze
może
prawo.
Może nie tyle iść na zwarcie. Ja nie uważam, żeby iść na zwarcie. Naszą rolą jest zreformowanie całej Unii Europejskiej, która idzie w fałszywym kierunku. Ja uważam, że trzeba bronić pryncypiów systemowych, natomiast reszta to są tylko środki, jakimi się broni tych pryncypiów. Dzisiaj myśmy od tych pryncypiów pokazali, że jesteśmy elastyczni. Być może jest to elastyczność sytuacyjna i etapowa. I myślę, że ona taka jest, bo to, co uprawia dzisiaj rząd, jest realpolityką. A ja patrzę na czystość, jakość systemu odziedziczonego jeszcze od Konstytucji 3 maja.
I to będzie konkluzja dzisiejszego poranka. Piotr Łukasz Andrzejewski, senator były i sędzia Trybunału Stanu był gościem poranka w Net. Dziękuję.
Miłego dnia.
Najmocniej czwartą godzinę rozpoczęliśmy i to już jest męczące dla każdego dziennikarza. 4 godziny mówić bez przerwy. Łukasz Jankowski, żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Lekko się zagadaliśmy, 7 minut po godzinie 10. Jutro przywita państwa Krzysztof Skowroński, poranek w Net, jak zwykle o 7:07. Do usłyszenia.